Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica z zaprzyjaźnionego studia Radia Via z Rzeszowa. Serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich rolników na antenie naszej, w czasie naszej audycji dla rolników i mieszkańców wsi. 33. rocznica porozumień rzeszowsko-ustrzyckich i proszę Państwa, trudno, żeby nas tu nie było. Trudno, żeby nie pamiętać o tamtych dniach i tamtych ludziach, którzy stworzyli w zasadzie niezależny ruch związkowy rolników w Polsce. Trudno jest zapomnieć o tamtych dniach i tamtych czasach, tym bardziej, że te wszystkie sprawy, które wtedy były poruszane, one w jakimś stopniu, w innych barwach, w innej mentalności się odzywają. I sprawa zarówno ziemi, jak również równego traktowania rolników, równych parytetów dochodów dla rolników, one ciągle są obecne. I dlatego dzisiaj tutaj stąd, w czasie tych naszych uroczystości, upamiętniających tamte dni, chcemy spojrzeć na porozumienie rzeszowsko-ustrzyckie w perspektywie dnia dzisiejszego. W perspektywie tego trudnego dnia, który dla wszystkich rolników jest dużym znakiem zapytania, jaka będzie ich przyszłość, jaka będzie przyszłość ich dzieci, a w zasadzie ich wnuków, bo przecież im będą przekazywać gospodarstwa w związku z takim, a nie innym sposobem ustawy emerytalno-rentowej dla rolników. Dlatego witam wśród nas w studiu tutaj, proszę Państwa, w Radiu Via wszystkich zacnych gości. Jest ich kilka osób, dlatego że trudno w takim temacie nie zaprosić. Przede wszystkim pana Mariana Wojtowicza, który jest rolnikiem ekologicznym tutaj i znany jest od wielu, wielu lat. Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże.
Witam, proszę państwa, pana Józefa Frączka, który jest tu koło mnie. Szczęść Boże, panie Józefie.
Szczęść Boże.
Witam pana Tomasza Obszańskiego, który jest również rolnikiem ekologicznym. Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże.
Witam pana Cząstkę Henryka, sygnatariusza porozumień rzeszowsko-ustrzyckich. Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże.
Witam pana Kitę Władysława, który jest wiceprzewodniczącym Solidarności Rolników i pamięta tamte czasy, był uczestnikiem. Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże.
I witam pana Jerzego Chruścikowskiego, przewodniczącego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnej Solidarność, jak również senatora Rzeczypospolitej. Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże.
Proszę państwa, nie sposób dzisiaj nie odwołać się do tego, co powiedział ksiądz Infuat Mac, mówiąc o tamtych czasach, będąc świadkiem, będąc człowiekiem, który uczestniczył w tamtych wydarzeniach, w tamtych strajkach, że wieś polska winna się jednoczyć, że są coraz trudniejsze czasy, jeżeli się nie znajdziemy dla siebie miejsca, wspólnego miejsca, to będzie bardzo trudno nam w przyszłości się odnaleźć. I myślę, że pan Henryk, panie Henryku, pan jako sygnatariusz, patrząc na tamte czasy i pamiętając tamte czasy, co chciałby dzisiaj przekazać ludziom, no, jednym pamiętającym, drugim niepamiętającym tamtych dni?
Można by dużo przekazać. Można by przekazać część historii, opisując, jak to wszystko było. Można by przekazać część doświadczeń, któreśmy wtedy zdobyli. I można by przekazać taką refleksję, jak można się połączyć i coś zrobić, a jak można się porozbijać, nic nie zrobić i wszystko stracić. Wtedy to był taki spontaniczny ruch. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego.
Co takiego bardzo istotnego w pana pamięci pozostało, o czym pan pamięta, o czym pan by chciał ewentualnie powiedzieć?
Kiedy rozpoczynaliśmy strajk, zaczęliśmy od mocnych fundamentów, od rozpoczęcia mszy świętej. I zapamiętałem taką spontaniczność i solidarność między ludźmi tam będących na tym strajku. I nie tylko tych, którzy przychodzili, przynosili żywność, którzy czekali od rana do wieczora, żeby usłyszeć, jak postępują rozmowy, co dzieje się na strajku.
Proszę pana, z tych dni ja pamiętam, bo cała Polska wtedy wspierała was w każdy zarząd wojewódzki Solidarności Rolniczej wysyłał swoich sygnatariuszy tutaj. Od nas był pan Henryk Kaźmierski, który już nie żyje. I pamiętam, że wyście nie tylko tutaj byli, ale jeździliście po terenie, mówiliście i o waszych sprawach, o postulatach. Sprawa była bardzo ważna, dlatego że w zasadzie postulaty miejsca, a więc Solidarności Pracowniczej zostały załatwione w zasadzie w jednym dniu. Natomiast główny postulat Solidarności Wiejskiej, Solidarności Rolniczej, rejestracji związku w zasadzie był odwlekany.
Ja myślę, że władza ówczesna bała się rejestracji związku, bo wiedzieli, że będzie to zgromadzenie pewnej siły i jakieś przeciwwagi w stosunku do niby chłopskiej, tak zwanej chłopskiej partii PSL-u. Oni się najbardziej bali tej konkurencji i oni byli jednym z tych, którzy po prostu nigdy nas nie popierali. W związku z tym po prostu myśmy jeździli po wsiach, po gminach, gdzie tylko można było, informując ludzi, co się dzieje. Każdy był ciekawy, co można zyskać, w jaki sposób można uzyskać wolność, bo rolnik, mimo tego, że miał własne pole, własne gospodarstwo, ale jednak był zniewolony, ponieważ wszystko, co trzeba mu było do tego gospodarstwa, otrzymywał na talony. A te talony otrzymywali przeważnie ci, którzy byli rękę z władzą.
Takim bardzo ważnym postulatem w porozumieniach rzeszowsko wszystkich była sprawa ziemi. Sprawa ziemi w zasadzie do dnia dzisiejszego nie jest do końca załatwiona, chociaż różnie na to się patrzy.
To jest bardzo skomplikowany i bardzo złożony temat, sprawa ziemi. Ponieważ na dzień dzisiejszy, będziemy się cofać do tyłu, na dzień dzisiejszy wystarczy kupić czy wziąć w dzierżawę trochę łąki, wykosić raz do roku chwasty i wziąć dotację za to. Natomiast ci, co uczciwie pracują, też to dotacje dostają, no ale słusznie, natomiast ci niesłusznie. Natomiast w tamtych czasach po prostu tych dotacji nie było i ta wartość, ta ziemia miała jakoś wartość. Ale natomiast dzisiaj się ziemią handluje.
Ziemia wtedy to była sprawa zabierana rolnikom. To wtedy ustawy emerytalne doprowadzały do tego, że wyrzucano rolników z gospodarstw i próbowano jak gdyby kolektywizacji gospodarstw rolnych, natomiast na dzień dzisiejszy ta sytuacja jest trochę inna, bo ekonomicznie w zasadzie rolników z gospodarstw się ruguje. Także sytuacja mniej więcej jest podobna, tylko jest inny sposób. Pan Kita Władysław również był członkiem ludzi strajkujących w czasie tamtych dni. Pana zdaniem, jak ten strajk wyglądał? Co w panu zostało?
To znaczy, ja nie byłem tylko członkiem, ale byłem przewodniczącym Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych w gminie Jodłowa, wtedy w województwie tarnowskim, obecnie województwo rzeszowskie.
Tam bardzo dobrze działał pan Jan Kozłowski.
Też, więc tutaj myśmy z Tarnowskiego dołączyli do strajku rzeszowskiego ze względu na to, że to była jedyna możliwość stanięcia wspólnie o własność, o godność chłopa, o prawa człowieka, o wolność słowa. Co z tamtego czasu można było zapamiętać? No, myśmy wtedy nie myśleli o tym, co zapamiętać, ale co zrobić. Był to czas, kiedy byliśmy ludźmi młodymi, zdesperowanymi bardzo, ze względu na to, że ciągłe kartki, ciągła przynależność do partii dawała pewien status społeczny. Natomiast wszystkich ludzi, którzy byli poza tym, tą przynależnością, traktowano całkiem inaczej. To, co pan wspomniał w sprawie kolektywizacji, że to był jakiś sposób kolektywizacji, sposób odbierania ludziom ziemi za emerytury czy renty, myśmy tego nie chcieli. Nie chcieliśmy przydziału na ciągniki, nie chcieliśmy przydziałów na pasze. Chcieliśmy po prostu godnie żyć i godnie pracować. Natomiast w sytuacji naszej, w naszych umysłach było jedno. To sztandarowe hasło Bóg, honor, ojczyzna. I to do dnia dzisiejszego w nas tkwi i wtedyśmy zwyciężyli. Zwyciężyliśmy jedno, zwyciężyliśmy porozumienie z władzami, wtedy nam nieprzyjaznymi, a żeby to osiągnąć, należało mocno stanąć na strajku rzeszowskim, a myśmy mieli kontakt i ze strajkiem uszczyckim. Wtedy byliśmy ludźmi, którzy kontaktowali się z Łuszczykami. Nie było możliwości telefonicznej połączeń, były na podsłuchach. Więc jeździliśmy i komunikowaliśmy się z nimi i przenosiliśmy do Rzeszowa, co tu się dzieje. Natomiast pamiętam ten dzień, kiedy przyjechaliśmy do Łuszczyk i w Łuszczykach była pacyfikacja tamtego strajku. Rewizja i mówili nam, żebyśmy wszystko szybko się wynosili, bo nie powiemy tego w Rzeszowie, co się tam stało.
Jeżeli chodzi o Łuszczyki, to trzeba przyznać, że najpierw zaczął się strajk okupacyjny w Łuszczykach, a potem dopiero tak, w Rzeszowie. Tak. I trzeba oddać prawdę, że tak to było. Natomiast są pewne takie spojrzenia na to, że to były jednak dwa oddzielne strajki, które dotyczyły na początku zupełnie innych spraw. W Łuszczykach dotyczyło przede wszystkim spraw związanych z tymi wielkimi latyfundiami rządowymi. Tutaj dotyczyło przede wszystkim spraw związanych z rolnikami i z przejęciem majątku w RZZ-u. Jest z nami, proszę Państwa, pan Józef Frączek, człowiek, którego ja pamiętam z tamtych dni, tak nie do końca, natomiast już potem od 82 roku byliśmy razem cały czas i Józek Ślisz. I myślę, że warto dzisiaj, mówiąc o tamtych dniach, powiedzieć parę słów o tamtych ludziach, tych, których dzisiaj z nami nie ma, ale którzy pozostawili po sobie trwały ślad w pamięci i w sercach rolników.
Szczęść Boże. No, drogi przyjacielu, trudno, żebyśmy się w 81 roku dobrze znali. Ty mieszkałeś w Toruniu, ja w Krzemienicy koło Łańcuta. Duże odległości, trudne do pokonania. Ja, podobnie jak i mój poprzednik, również byłem przewodniczącym Związku Niezależnego Solidarności Rolników Indywidualnych w Krzemienicy, w mojej rodzinnej wiosce. Później na prośbę Józefa Ślisza zostałem sekretarzem Komisji do Spraw Realizacji Porozumień Rzeszowsko-Łuszczyckich. Moją rzeczą było koordynować działania całej tej naszej struktury powołanej po strajku rzeszowskim i dobrze współpracować, starać się dobrze współpracować z władzą. Dlaczego? Bo tylko poprzez współpracę mogliśmy realizować te porozumienia. Ale to były nasze starania i chęci. Natomiast ta współpraca rzeczywiście bardzo różnie wyglądała, bo strona rządowa na czele z panem ministrem Kacałą, chociaż miała dobre chęci, ale przecież nie oni decydowali, nie oni. Oni musieli wszystko uzgadniać zupełnie jakimś takim za kotarą ukrytym specjalnym centrum decyzyjnym. Ale natomiast wspomnienia o panu Śliżu, o marszałku, to ja mam jak najlepsze wspomnienia, szczególnie tych lat od początku roku 81. To poznaliśmy się na pierwszym spotkaniu na ulicy wówczas obrońców Stalingradu, kiedy były organizowane te same początki Solidarności Rolników. Potem on dzierżył praktycznie całą odpowiedzialność za strajk. Współpracował dobrze z profesorem Stelmachowskim. Dzięki tej współpracy powstały te wszystkie porozumienia. Potem te spotkania w kościele właśnie, w tej dzisiejszej katedrze. To wszystko było na jego barkach organizacyjnych, no i mojej osoby jako osoby wspierającej. No to cóż więcej można powiedzieć, czas ograniczony.
Ja myślę, że to, co pozostało przede wszystkim po Józku, to pozostała pamięć, ale może i nie tylko pamięć, prawda? Bo jest to, co dzisiaj widziałem, to co zrobił ksiądz Infuat Mac, to jest trwały pomnik dla Józka, te drzwi, prawda? Nie tylko zresztą dla niego.
No, ja myślę, że to samo spotkanie, przecież koncepcja, że rozpoczniemy te nasze spotkania właśnie w katedrze, to była, jakby powiedzieć, decyzja wspólna zarówno ekscelencji Tokarczuka, jak i Józefa Ślisza, bo wówczas pojechaliśmy wspólnie do księdza biskupa z zapytaniem, żeby wskazał to centrum, w którym mamy rozpocząć starania. Katedra była wtedy w budowie, była w proszku, spotykaliśmy się w tym dolnym kościołem i ta kontynuacja, te dzisiejsze spotkanie jest niejako kontynuacją myśli tamtych dwóch ludzi, żeby właśnie tamto miejsce i współpraca z księdzem Macem po prostu zaowocowała tym dzisiejszym spotkaniem.
No i tam również potem było Ojciec Święty, a więc
to jest taka ważna. To jest geniusz powiedziałbym polityczny i jego ekscelencji księdza biskupa Tokarczuka, tak bym to spuentował.
Ksiądz biskup Tokarczuk w mentalności czy w naszych wspomnieniach ma swoje miejsce i jak tego się powie i to nazwisko, to każdy rolnik wie, o kim mowa. Natomiast na strajku w Rzeszowie z ramienia księdza biskupa Tokarczyka był obecny przez cały czas prawie ksiądz biskup Błaszkiewicz.
Tak.
Można parę słów powiedzieć o jego roli w strajku?
To jest takie. Ja byłem, jeśli chodzi o sam strajk, osobą wspierającą. Ja wtedy pracowałem jako nauczyciel. Przyjeżdżałem tam praktycznie co drugi, co trzeci dzień, ale pierwsza msza święta przecież. Dodanie otuchy tym rolnikom to było zaakcentowanie. To właśnie pojawił się tam ksiądz biskup Błaszkiewicz. Może któryś z tych... Ja akurat wtedy na tej mszy nie uczestniczyłem, nie byłem, może ktoś z uczestników powie.
Panie Henryku, bardzo proszę.
Ja dwa razy miałem przyjemność, oczywiście więcej razy, bardzo często spotykałem się z księdzem biskupem Błaszkiewiczem, ale dwa razy takie, można powiedzieć, wzruszające momenty. Pierwsze to msza święta podczas strajku rzeszowskiego i drugie podczas msza święta podczas więzieniu w Uchercach. I tak jak tu na strajku, tak później i w więzieniu, praktycznie idea spotkań z rolnikami czy z więzionymi była po prostu prawie jednakowa i ksiądz biskup Błaszkiewicz swoją osobą, że był odpowiedni mówca, to swoją drogą, ale swoją osobą dodawał nam takiego ducha do walki z przemocą i pozwalało to po prostu w jakiś sposób jednoczyć się, tak jakiś miał sposób mówienia, że mimo różnych konfliktów, mimo zmęczenia fizycznego, człowiek odpoczywał, po prostu on miał taki dar mowy, która uwalniała wszystkie złości, wszystkie nienawiści, a dawała moc taką po prostu solidarności.
Rola księdza biskupa Błaszkiewicza, w zasadzie księdza biskupa Ignacego Tokarczuka, była zasadnicza w tych porozumieniach rzeszowsko-uścińskich, dlatego że zapisy dotyczące spraw kościoła, duszpasterstwa w więzieniach, szpitalach i tak dalej znalazły swoje miejsce, chociaż możemy powiedzieć, że w porozumieniach gdańskich była tylko msza, natomiast w porozumieniach rzeszowsko-uścińskich było konkrety zapisane jednoznacznie do realizacji.
Ja jeszcze wspomnę o księdzu biskupie Błaszkiewiczu taki może humorystyczny moment, kiedy w porozumieniach domagaliśmy zniesienia obowiązkowego nauczania języka rosyjskiego. Więc wtedy ksiądz biskup Błaszkiewicz powstrzymał nas wszystkich i powiedział, że sprzeciwia się temu, ponieważ jak będzie wolność w Europie, to skąd ja wezmę ministrantów, żeby mi służyli dobrze.
Panie Józefie, realizacja, bo był pan podczas realizacji również tych porozumień. Sprawy kościoła, jak zostawały przyjmowane przez władze i czy ta realizacja była widoczna?
Znaczy władza wówczas... W ich głowach, w ich mentalności przede wszystkim nie mieściło się kilka rzeczy związanych z tymi postulatami głoszonymi. Po pierwsze, nie mieściło się w ich głowie, że taka warstwa społeczna jak rolnicy indywidualni, że oni jeszcze istnieją, że w ogóle mogą się organizować i stawiać jakiekolwiek postulaty.
I że budują kościoły.
I że budują w ogóle kościoły, że istnieją. To nie mieściło się w ich głowie. Na przykład drugi postulat bardzo ważny, który również się jakby powiedzieć nie mieścił w głowie, wybiera naczelników. To dzisiaj jest powszechne. Samorządy, czym się wszyscy chełpią. To był argument nie do przebicia. Sprawa nauki religii w szkole, czy nauki zmian historii. Jak jest z realizacją? Z realizacją jest bardzo różnie, ponieważ żyjemy w zupełnie innej rzeczywistości i dzisiaj naszym przeciwnikiem niekoniecznie jest władza polityczna, ale tak co dzisiaj pięknie powiedział ksiądz Mac na kazaniu, pojawią się w dalszym ciągu te skryte centra, które zwalczają również zarówno doktrynę całą chrześcijańską, zwalczają tradycję ludową, tradycję narodową, które by chciały nas wszystkich przerobić na jakiś taki bliżej... Nie wiem, jaki zidentyfikowany byt. Życie nie znosi próżni. No, ta ciągła walka z tym złym, nazwijmy to, istnieje i ciągle musimy zachować czujność i zdolność do samoorganizacji.
Panie senatorze, panie przewodniczący, jest pan obecny dzisiaj tutaj na tej 33. rocznicy i chce pan jak gdyby łączyć tamte dni z dniami dzisiejszymi. Dzisiaj sprawa małych i średnich gospodarstw rolnych, gospodarstw rodzinnych jest w zasadzie priorytetem dla pracy związku i była wtedy również, bo wtedy również przecież te małe gospodarstwa rolne, rodzinne, one stanowiły o podstawie wyżywienia społeczności, nie tylko tej tutaj na dole, na wsi, ale przede wszystkim ludzi w mieście, bo przecież przy braku żywności kto żywił miasto. Małe gospodarstwa rolne, które miały 2-3 krowy, które miały kilka sztuk świnek i tak dalej i nie musiały liczyć się z tym, czy będą mieli odbiór, czy nie będą mieli odbioru. Jak dzisiaj pan patrzy z perspektywy tamtych dni na to, co można dzisiaj zrobić, jeżeli chodzi o gospodarstwo rodzinne?
No tak, rzeczywiście przyjechaliśmy tutaj z wieloma kolegami z różnych regionów Polski, aby upamiętnić tych ludzi, którzy już wtedy działali, a wśród nas nie ma już. A chcemy również, dziękując tym, którzy są, odznaczyć tych, których jeszcze tutaj rolników, których jeszcze do tej pory nie zdążyliśmy odznaczyć, bo przecież tych ludzi jest coraz mniej. Historia szybko się toczy, a my tą historią musimy trochę żyć. To nie da się tak, że my mamy nie pamiętać tego. My mamy utrwalać w pamięci naszych nowych rolników, którzy przychodzą, którzy chcą kontynuować to nasze dzieło, ale zarazem musimy też opierać się o tych wartości. Te wartości, które nam przekazano i które myśmy realizowali, czy to koledzy tutaj siedzący na strajku, czy na innych strajkach, bo pamiętajmy, że tych strajków było wiele, zanim Solidarność RI została zarejestrowana.
Znaczy, możemy powiedzieć, że w 1978 roku w związku właśnie z przejmowaniem zarenty gospodarstw powstawały różnego rodzaju organizacje oporu, również i nawet powstała Związek Zawodowy Rolników. Natomiast, panie senatorze, mówiąc o tych gospodarstwach rodzinnych, chciałem zwrócić na jedną rzecz bardzo ważną uwagę. Bo jest taka klamra dzisiaj. Jest protest rolników, są strajki rolników w Szczecinie, pod Toruniem, pod Wrocławiem. Jest zapowiadany na 26 ogólnopolski protest rolników organizowany przez Związek. Co łączy te dwa czasy, a więc dzisiejszy protest z tamtym protestem?
No głównie łączy to ziemia, o której wtedy, jak pamiętam, na Lubelszczyźnie Janusz Rożek, który wtedy protestował i przecież te postulaty w 1978 roku były. Ciągnęły się tutaj, w Rzeszowie zostały finalizowane, ale pamiętajmy o tym, że mamy troszkę inną sytuację, bardziej złożoną. Ile wtedy ziemię zabierano do PFZ-u, tak zwanego Państwowego Funduszu Ziemi, gdzie potem ten Państwowy Fundusz został wcielony do agencji, dzisiaj obecnej Agencji Nieruchomości Rolnej. I ci rolnicy tutaj na całej Polsce, głównie centralnej, wschodniej i tak dalej, głównie te ziemie w tej chwili zostają z tego Państwowego Funduszu. Oni po prostu chcą kupić tą ziemię z Państwowego Funduszu, która była zabierana. Jeżeli ta ziemia ucieka do słupów, a nie do tych rolników, no to stąd jest ten bunt tych rolników na zachodnie, bo również ta ziemia po PGR-owskach, która tam była zabrana. No i więc rolnicy mówią wprost, skoro minister tak świetnie opowiadał, że chce tę ziemię przekazać na upełnienie gospodarstw rodzinnych i podzielił działki, żeby te gospodarstwa mogły mieć po te 10, 20, zależnie od regionu, w jakim regionie to jest, a w tej chwili się mówi tym rolnikom, tak jak w Pławinku, że podzielone działki po 10, po 12, po 20 hektary, tam różne te wielkości, im się nie chce wydzierżawić. I nie chce się tym ludziom w Pławinku dać na Kujawach tej ziemi. No to przecież jest o zgrozo. Przygotowali do dzierżawy, a teraz mówią nie. Przyjdzie sobie kto inny i sobie to kupi. No jak ci rolnicy mają nie protestować w Pławinku? Jak ci rolnicy tam w Szczecinie mają nie protestować, skoro oni chcą nabyć, a spółka za spółką przekazuje tylko, kupując ziemię, podstawiony słup i przekazuje jedna spółka drugiej. Mnożą się spółki, a ziemia ucieka do kapitału obcego. Ci ludzie powiedzieli wprost, my tam bronimy na grubierzach, można tak powiedzieć, jak to nazywają. Nasze chówce tam stają, nasze ciągniki stoją. Nie oddamy tej ziemi kapitału obcemu. I dlatego my dzisiaj z tego Rzeszowa mówimy, kontynuujecie ten dialog, który był zaczęty tu w postaci protestu i dlatego Rada Krajowa, która się spotkała tam w Szczecinie, nadzwyczajne posiedzenie Rady Krajowej, zdecydowało o tym, że 26 ma być ogólnopolski protest rolników wspierający te wszystkie nasze... I tu już nie dotyczy tylko ziemi. Tu weszedł jeszcze temat lasów. Lasy, które referendum, w którym wpisujemy... Właśnie tam jest zapis w tym pytaniu, gdzie mówimy, że ziemia nie może być sprzedawana, że trzeba z Unią negocjować, żeby ten zapis, który jest zaproponowany w 16 roku, żeby nie obowiązywał. Dlatego, że my uważamy, że ziemia ma zostać w polskich rękach, a nie kapitału zachodniego. Nie możemy na to pozwolić, ale również inne bieżące problemy, które władza nas lekceważy, nie ma dialogu. Kiedy przyjechała do Szczecina grupa przedstawicieli ministra rolnictwa, powiedziała, że nie ma żadnych kompetencji, nie będzie rozmawiać. Przyjechała pani minister Szalczyk do Koszalina. Też z rolnikami nie chciała rozmawiać. To jest po prostu buta władzy, brak podejścia do dialogu. Żadnego dialogu. Rolnicy chcą dialogu, a tu nie ma dialogu. Więc kto to prowokuje rolników, żeby ich zdenerwować i żeby podnosili się i tym sposobem chce ich od tego odciągnąć, lekceważąc. My na to nie pozwalamy.
Bardzo proszę, panie. Tak, ja myślę, że najlepszą metodą na ograniczenie tej sprzedaży i wypływanie ziemi jest po prostu nowelizacja ustawy o Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. I tu bym doraził koledze prezesowi nieruchomości rolnej. Doraziłbym koledze przygotować nowy projekt ustawy. Tu nie trzeba dużo tych wiele zapisów no, przygotowanych o ograniczonym przetargu na przykład dla mieszkańców powiatu czy w pierwszej kolejności. I to jest krótki jeden zapis i już. I tu nie trzeba dialogu. Tu trzeba przede wszystkim przeprowadzić i wprowadzić.
Wprowadzić tutaj wszystkie te czyniania mamy. Są dwa projekty w Sejmie. O tym może nie wiesz. Jest poselski 2, które w tej chwili jest i przygotowaniu. I my również oczekujemy szybkiego dialogu. I są dwie, jest przepraszam, ja myślę... podkomisja, która w tej chwili zaczyna pracować. Ale oni nas, rząd lekceważy. Dlaczego? Mówi na wszystko nie. Daje stanowisko negatywne. Dlatego jest ten opór. Dlaczego rząd dzisiaj zakłada od razu negatywne działanie
Ja myślę, panie senatorze, że tak, że można by było tutaj bardzo szeroko, bardzo mocno iść w kierunku tak zwanym no, negatywnym do końca. Natomiast ludzie ci, którzy dzisiaj tu przyjechali lub którzy nas słuchają, oni chcą gospodarzyć na tej ziemi. Oni chcą mieć szansę ewentualnie spojrzenia w swoją przyszłość. Czy związek widzi takie możliwości, aby tym ludziom ułatwić? Mówiło się, że właśnie tutaj na południu Polski, na Podkarpaciu, w Lubelszczyźnie, jedyną szansą dla średnich, małych gospodarstw rolnych są gospodarstwa ekologiczne. Zaprosiłem w związku z tym dzisiaj dwóch panów, którzy mogą na ten temat coś powiedzieć i mogą również wskazać na trudności, które są związane z tą niby piękną wizją. W Niemczech te gospodarstwa powstają jak grzyby po deszczu. Natomiast u nas, z tego co ja wiem, dopiero po pewnych dopłatach w związku z przechodzeniem na gospodarstwa ekologiczne zaczęły te gospodarstwa się rozwijać. A dzisiaj się mówi, że te gospodarstwa nie mają szans. Pan Wójtowicz, my się znamy z lat jeszcze, podejrzewam, no dosyć dawnych, 89, coś w tym czasie. I żeście wtedy próbowali tu na tej ziemiach zakładać, jeżeli chodzi o gospodarstwo ekologiczne.
Tak, szczęście, bo to w 2002 roku na Podkarpaciu było zaledwie chyba około 10 gospodarstw ekologicznych. To były początki. Dzisiaj mamy około 2000 i taką jedną z ciekawostek, które w rolnictwie ekologicznym od 1 stycznia 2014 roku już obowiązuje, to jest to, że w gospodarstwie ekologicznym rolnik ekologiczny, który posiada zwierzęta, konkretnie krowy, nie może w tym gospodarstwie mieć na uwięzi. Był 4-letni okres przejściowy, ale te małe gospodarstwa, które mają 4, 5, 6 krów, nie są w stanie wybudować obór wolnostanowiskowych. Trzeba było dać szansę tym gospodarstwom trochę dłuższy na przekształcenie w jakiś sposób, a nie ciachnięto. Od 1 stycznia małe gospodarstwa nie otrzyma certyfikatu na mleko w gospodarstwie ekologicznym, jeżeli ma zwierzęta na uwięzi w oborze lub na pastwisku. To jest jeden z takich przykładów, gdzie po prostu koniec.
Przetwórstwo, możliwość sprzedaży.
To jest kolejny etap, gdzie nam mówiono, że będzie to takie proste. Niestety nie. No, dzisiaj, jeżeli rolnik chce robić przetwórstwo, staje się normalnie przedsiębiorcą. Nawet i ten najmniejszy. Jednoosobowo, ja mam jednoosobową firmę, jestem przedsiębiorcą, które podlegam wszystkim tym samym regułom, co duża firma, która może zatrudniać 500 czy 600 osób.
Mamy tutaj takiego człowieka, który no, podjął się wyzwaniu i stworzył jak gdyby nie tylko grupę producencką, ale również i własne przetwórstwo. Może parę słów, bardzo prosimy o kilka słów pan Tomasz Obszański.
Szczęść Boże. Tak, stworzyłem własną przetwórnię oleju, roślin oleistych, gdzie przetwarzamy to w gospodarstwie. Nie było to łatwe, ale udało się zrobić. Teraz chcemy założyć spółdzielnię, która będzie skupiała gospodarstwa ekologiczne. Oczywiście będzie taka ekologiczna spółdzielnia ogrodnicza, gdzie w tych gospodarstwach chcemy wykorzystać potencjał, jakie te gospodarstwa mają. Wykorzystać jakieś pomieszczenia pod suszarnie, pod kiszarnie kapusty, ogórków, być może jakieś nalewki. Po prostu to, co można zrobić w tych gospodarstwach, przetworzyć. Jest to możliwe. Jest to możliwe. Tutaj kwestia pomysłu, kwestia przekształcenia tych pomieszczeń. Nie trzeba tutaj specjalnie dużych kosztów w to wkładać. Jest to do zrobienia. Spółdzielnia będzie tym miejscem, która będzie skupiała te produkty od tych rolników i będziemy starać się to sprzedawać dalej. Jest pewien rynek zbytu na to. Ludzie w większych miastach, w Warszawie, w Poznaniu, na Śląsku szukają tej zdrowej żywności. Dużo osób dzwoni, przyjeżdża, dużo tego towaru wysyłamy. Pytają o szereg rzeczy, no, ich na razie nie mamy. To wszystko jest w trakcie tworzenia, ale jest to do zrobienia. Najlepszym sposobem ze strony państwa by było to, że nie przeszkadzać, po prostu nie przeszkadzać, a jest to możliwe dzisiaj do zrobienia.
Pana zdaniem gospodarstwa ekologiczne na tym terenie mają jakąś szansę, mają jakąś przyszłość? No, bariery, jakie są postawione, są dosyć wysokie.
Moim zdaniem na tych terenach, czy Lubelszczyzna, czy Podkarpacie, tylko gospodarstwa ekologiczne, małe gospodarstwa mają szansę przetrwać, mają szansę być, tylko po prostu trzeba stworzyć instrumenty, żeby po prostu pobudzić tego ducha w tych gospodarstwach, żeby stworzyć im możliwości zbytu tych produktów, a zbyt na produkty ekologiczne jest bardzo duży. Firmy potrzebują tych towarów dużo. Po prostu kwestia pozakładania plantacji, czy truskawki, czy malin, czy czarnych porzeczek. No, wszystko jest potrzebne, tylko po prostu trzeba pozwolić tym gospodarstwom funkcjonować. Pozabierali dopłaty do owoców miękkich. Po prostu starają się naturalnie, państwo stara się naturalnie zadławić te wszystkie mechanizmy, które powodują, że te gospodarstwa się rozwijają. No, w tym nowym prowie jest teraz tak, że nie ma możliwości założenia gospodarstwa ekologicznego. Nie ma dopłat, w zasadzie nie ma nic. Wszystko jest robione w ten sposób, żeby po prostu tego nie było, a...
Mówi się o dywersyfikacji w zależności od wielkości gruntu?
Tak, no tutaj dywersyfikacja jest zrobiona po to, żeby te gospodarstwa się też nie rozwijały. Mamy do jakiegoś tam areału no dopłatę, a powyżej tego areału już tej dopłaty
pana
nie ma.
Gospodarstwo ma ile hektarów?
Moje gospodarstwo ma 20 hektarów.
No, czyli pan jeszcze się może być... Uprzejmy.
No, ja tutaj w niektórych uprawach mogę się jeszcze łapać, prawda, że tutaj załóżmy mam 4 hektary porzeczki, trochę warzyw, no, czyli tutaj te dopłaty jeszcze mogły być. Ale gdybym przewyższył ten pułap, no to no niestety. A chodzi o to, żeby te gospodarstwa się rozwijały, żeby dać im szansę rozwoju, żeby
dzieci nie wyjeżdżały za granicę, prawda, tylko mogły stworzyć sobie ten warsztat pracy na miejscu, a jest to do zrobienia, jest to możliwe.
Proszę pana, na waszym terenie, panowie, no bo pan Wójtowicz również, działa Podkarpacka Izba, tak? Rolnictwa ekologicznego. I czy czujecie, no, że ta izba ma możliwość reprezentowania was, no i obrony waszych interesów?
Tak. Tutaj przez Podkarpacką Izbę chcemy bronić interesów rolników. Zgłaszamy postulaty do...
Czy postulaty, czy zgłaszacie konkretne propozycje rozwiązań? Konkretne, bo to postulat to tak. Już minister Kalęba powiedział panu Chlusikowskiemu ostatnio, że zgłasza postulaty, a nie propozycje rozwiązań. Także wydaje mi się, że chyba najważniejsze to jest jednak...
Tak. Konkretne propozycje rozwiązań, które by spowodowały, żeby te gospodarstwa mogły lepiej funkcjonować, żeby w tych gospodarstwach można było cokolwiek robić, żeby się rozwijało jakieś to małe, drobne, takie lokalne przetwórstwo. Po prostu tutaj w tym kierunku też iść. Po prostu ta lokalna żywność mogła być...
Sanepid wam pozwoli?
Myślę, że pozwoli. No w sanepidzie też pracują dobrzy ludzie, także tego. Także nie jest tak, że tak się każdy boi tego sanepidu. No tutaj jest
wielu szansa. Rolników przeszło przez tą ścieżkę i ma świadomość. Pan Wojtowicz mógłby powiedzieć coś, bo wiem, że wy się mieli tu sklep, mieliście tu również dosyć swego czasu, nawet telewizja Trwam robiła program z wami, prawda?
Tak, wiele. Myśmy to przeszli. Przeszedłem jako firma również tę ścieżkę. Myślę, że to jest do przejścia, ale chciałbym jeszcze zauważyć, bo ciągle nam teraz ministerstwo tłumaczy, że brakuje środków w systemie. Ale czy to nasza wina rolników ekologicznych, że przez lata otwierano różnego rodzaju furtki, gdzie wypływały te pieniądze na różnego rodzaju sady orzechowe, następnie...
Sady orzechowe są potrzebne.
No, również, ale... Ale być może niekoniecznie wszędzie te sady orzechowe. Również wypływały środki na... mówiło się, że lepiej mieć ptaka na łące, aniżeli krowę, ponieważ są większe dopłaty. Ale jaka to jest wina rolników ekologicznych produkujących na rynek, że takie furtki były potwierane. A dzisiaj się tym rolnikom mówi, że brakuje środków w systemie i należy ciąć. Ciąć komu? No tym rolnikom, którzy produkują na rynek, którzy dostarczają produkty konkretne na rynek.
Proszę panów, więc przyszłość tutaj, gospodarstwa ekologiczne, ale wydaje mi się, że również inne gospodarstwa, które rodzinne, które można by było zabezpieczyć w ramach, nie wiem, czy PROW-u, czy załatwiać spraw związanych z funkcjonowaniem sprzedaży bezpośredniej żywotność tych gospodarstw. Jesteście tutaj dzisiaj obecni. Pochylacie się nad życiem tych ludzi. Jakie widzicie możliwości, perspektywy dla tych ludzi, dla życia tutaj rolników, którzy, to co powiedział dzisiaj ksiądz Fuad Mac, kierują się wartościami i chcieliby, aby te wartości przetrwały, były przełożone na dalsze pokolenia. Ja pamiętam tutaj również księdza biskupa Romana Andrzejewskiego, który przyjeżdżał na rocznicę porozumień. Sam obecny byłem na wielu porozumieniach, tak jak powiedziałem, na trzech mnie tylko nie było, bo to ze względów zdrowotnych nie mogłem dojechać. I cały czas, szczególnie profesor Solmachowski, na 15. rocznicę porozumień rzymsko-łuszczyckich wspólnie z Józkiem Śliszem dali takie świadectwo, że jest czas, że jest możliwość, tylko że jest brak jak gdyby tego entuzjazmu, który był wtedy i który się w zasadzie wypalił. Pan Frączyk, proszę bardzo.
Bardzo interesująca puenta, o której pan redaktor powiedział. Brak entuzjazmu. Dlaczego brak tego entuzjazmu? Bo jeśli entuzjazm się pojawia i jest przerodzony w czyn i powstają gospodarstwa, i zaczynają te gospodarstwa funkcjonować, to od razu pojawia się urzędnik, władza, który zabija gospodarstwo, zabija entuzjazm i skazuje na banicję rolników. Dam dobry przykład z tymi krowami, który był na początek. Gospodarstwo ekologiczne, rzeczywiście pracowałem na takim gospodarstwie w Norwegii. Krowy chodzą wolno, ale żeby krowa chodziła nieuwiązana, to trzeba cielęciu wypalić rogi. Już cielęciu wypalić rogi. I jestem i o tym urzędnik powinien wiedzieć, że krowa, która zaopatrzona jest w rogi, pobodzi się, pokaleczy gospodarza, pokaleczy drugą sztukę w sadzie, że to wymaga zupełnie innej od początku organizacji. Sprawa, i to świadczy o niekompetencji tych urzędników. Może oni krowy nie widzieli, może nie widzieli cielęcia, może nie wiedzą, co to są rogi. Sprawa sadów orzechowych. Na Podkarpaciu się to pięknie rozwija, ale jeśli ktoś zakłada sad w województwie szczecińskim i dostaje na to dotację, to o czym to świadczy?
Warszawskim?
To samo. To świadczy o analfabetyzmie urzędników. I którzy dobijają w ten sposób, wyprowadzają pieniądze dla różnych poszemranych instytucji i nie ma to nic związanego. Rolnictwo jest ściśle związane z środowiskiem, z klimatem, z jakością gleby, z jakością powietrza, z średnią temperaturą, z nasłonecznieniem, a nie z widzimisię urzędnika. I każdą inicjatywę dzisiaj, która się pojawia, można dobić. Co rolnikom dzisiaj najważniejsze jest? Oczywiście organizacja rynków zbytu, bo Balcerowicz zniszczył cały ruch spółdzielczy. Dzisiaj organizacja ruchu spółdzielczego, ten ruch się musi na nowo odbudować, na nowo odzyskiwać.
Musi być entuzjazm, żeby się odbudował.
Musi być entuzjazm i wiara w to, że władza nie jest po to, żeby tropić i dobijać ludzi z inicjatywą.
Pan Władysław.
Proszę Państwa, najbardziej bolesne jest to, że po 33 latach znaleźliśmy się w punkcie wyjścia. I też w Rzeszowie, tylko że obecnie w Radio Via, a wcześniej na strajku. I po 33 latach musimy powiedzieć jednoznacznie, że o tym, jak będziemy w kraju mieć, jak będzie miał chłop, jak będzie się miała wieś, zależy od suwerena, a suwerenem jest naród. I ten naród musi powiedzieć dość tej władzy, która lekceważy w taki sam sposób wieś i rolnika, jak tamta władza 33 lata temu. Musi przyjść władza wreszcie taka, gdzie naród powie, albo realizujecie postulaty tamte i tamte zapisy porozumień uszczycko-rzeszowskich i będziecie poważnie traktować wieś, albo my wam powiemy nie.
Ja rozumiem, że można powiedzieć nie, ale to musi być raz masowe, a dwa... Ci ludzie muszą chcieć być razem, muszą się połączyć. Związek dzisiaj, ten związek Solidarność Rolników Indywidualnych, to jest związek, który grupuje bardzo małą ilość ludzi. Ludzie nie utożsamiają się do końca z tym związkiem. Ludzie ten związek uważają, że jest od załatwiania ich spraw, ale nie chcą uczestniczyć w nim poprzez możliwości udziałów również i finansowych, bo przecież trudno, żeby związek się mógł utrzymać bez składek. A tak jak ja pamiętam swoje czasy, to sprawa składek w związku Solidarność była zawsze problemem numer jeden.
Polityka rządu prowadzi do tego, żeby właśnie pokazać, że Związek Rolników Indywidualnych Solidarność nie ma nic do powiedzenia. A przecież pieniądze są. Powołane są izby rolnicze, które biorą ogromne pieniądze z budżetu gmin, z podatków. Przecież część tych pieniędzy należy przekazać właśnie na działalność związkową. Bo tylko związek zawodowy wie najlepiej, co wsi i rolnikom jest potrzebne.
Wydaje mi się, że nie do końca tutaj jesteśmy, możemy się porozumieć, bo można żądać dotacji z budżetu gminy, z budżetu państwa, ale też należy pamiętać o tym, że każdy związek musi się finansować z własnych składek. To jest, ja może to jest niepopularne, ale taka jest rzeczywistość, tak jest na całym świecie. Panie Henryku, bardzo proszę.
Mnie się wydaje, że trzeba jeszcze raz do historii wrócić i my zamiast iść do przodu, to się cofiemy do tyłu. 33 lata temu i 30, 25 lat temu w każdej prawie były duszpasterstwa rolników. I one nic złego nie robiły, a dużo dobrego. Tam można było się nauczyć, były spotkania. Można było się nauczyć, można było dowiedzieć się tego, co można robić, w jaki sposób. Mało tego, można było w jakiś sposób się zjednoczyć, ale gromadzenie się większej ilości jak trzy osoby gdzieś tam na jakimś spotkaniu i już przeciwnicy, czyli PSL i im podobni, wiedzieli, że to jest zagrożenie dla nich. W związku z tym starali się wszystko robić, żeby te duszpasterstwa w jakiś sposób ograniczyć. Po prostu ograniczyć lub zlikwidować. I one częściowo, samoczynnie się rozwiązały. Ale jeśli chcemy cokolwiek zrobić dla rolnictwa, bo jest sytuacja bardzo trudna i gdybyśmy moglibyśmy tu gadać 2-3 godziny i się wspierać. Jeśli nie wrócimy do tych korzeni instytucji kościoła, kiedyś rolnik wyjeżdżał w pole, żegnał batogiem konie i mówił się szczęść Boże. Teraz nie wiadomo, co się mówi i nie wiadomo, jak się wyjeżdża.
Nie wyjeżdża.
I no, dobrze, ale też się można przeżegnać. Chociaż tam do ideału chrześcijaństwa minie daleko, ale po prostu coś z tego było. Dzisiaj, kiedyś szło się do kościoła, to był obowiązek. Dzisiaj rolnik w niedzielę jedzie kopać buraki, jedzie kosić. Są maszyny potężne i boi się, żeby to zebrał. Dawniej rękamiśmy zbierali i w niedzieleśmy nie pracowali. I jeśli będziemy w niedzielę pracować, jeszcze raz twierdzę, i jeśli nie będziemy się w sposób, jeśli instytucji kościoła nie weźmiemy za fundament, to obym się mylił, ale nie daj Boże, jak się nie pomylę, będzie koniec rolnictwa takiego, jakie było w niedalekiej przeszłości.
Pan Józef Frączek może mi przywtórzyć, że w 1982 roku, kiedy powstawało duszpasterstwo rolników, było troszeczkę inaczej. Była też inna sytuacja. Ale też było trudno na wsi zorganizować spotkanie czy w parafii. Jak to robili rolnicy? Zamawiali mszę świętą w intencji rolników i wtedy się odprawiała msza święta, a potem się spotykali i rozmawiali. I wydaje mi się, że można wrócić do tego. W diecezji toruńskiej jest taka możliwość. W tej chwili rozpoczyna się, proszę Państwa, w diecezji toruńskiej w Wisbarku Warmińskim 26 nowenna na setną rocznicę śmierci błogosławionej Karoliny. Będą się rolnicy gromadzili. Raz w miesiącu będą mieli możliwość spotkania się i mówienia o swoich trudnych chłopskich sprawach. Wydaje mi się, że można to podjąć. Przygotowujemy się do setnej rocznicy śmierci Karoliny Kuskówny. To jest tutaj przecież tu w waszych stronach. To jest tu niedaleko, prawda? Tarnowa, Wałruda. Można podjąć tą inicjatywę, zorganizować w swoich parafiach raz w miesiącu spotkanie właśnie w związku z przygotowaniem do setnej rocznicy śmierci błogosławionej Karoliny. I jest wtedy taka szansa. Tak samo dzisiaj, proszę Państwa. My mówimy, tutaj jest, mamy rocznicę. W cieni drugiej, gdzie władza strzelała do rolników na drogach. Dzisiaj też jest spotkanie, też jest rocznica. Też jest szansa spotkania się rolników i mówienia o ich problemach. Tam jeden rolnik stracił oko. Tam potraktowano rolników i też się o tym w zasadzie nie mówi. Jest taka szansa, żebyśmy o tych chłopskich sprawach przy takich rocznicach również mówili. Panie senatorze, bo ja tak patrzę 16:07, musimy powolutku kończyć audycję. Jak dzisiaj pomóc małym i średnim gospodarstwom rolnym? Jak stworzyć dla nich perspektywy? To, co powiedział pan Józef Frączek, żeby to, co uda mu się wytworzyć, nie wyprodukować, a wytworzyć, żeby mógł to sprzedać. Żeby się znalazła szansa przede wszystkim zbudowania rynku spółdzielczego, który był podstawą w zasadzie powstania niepodległego państwa polskiego z II Rzeczypospolitej.
A więc myślę, że Józef Frączek tutaj, kolega mój z Senatu przecież, pamiętamy się doskonale, podniósł bardzo ważny element. Bardzo ważny element, czyli a po pierwsze władza, żeby nie przeszkadzała i nie odtrącała tego entuzjazmu, którego zaczynają. Drugi element, który jest bardzo istotny, to jest to, trzeba stworzyć prawodawstwo, które zabezpieczy. Mówiliśmy o tej regulacji ziemi, mówimy teraz o sprzedaży bezpośredniej, produkcji i tak dalej, która trzeba jak najszybciej uregulować, a nie bawić się tylko. Jest nowy projekt też w Sejmie w tej chwili złożony, również przez nas tutaj popierany, bo dwie komisje dostały go i ta inicjatywa jest. Jest wiele elementów, które trzeba uregulować, ale trzeba pamiętać o tym, że prawodawstwo Unii Europejskiej niszczy nas i nie wolno dopuszczać do takiego prawodawstwa, które eliminuje. Tego typu przykład, że krowa nie może być na uwięzi, inne rzeczy bzdurne, które powodują, że ci rolnicy nie są konkurencyjni, a są wyniszczani.
Panie senatorze, kogo pozdrawiamy?
No, pozdrawiam moją małżonkę, jak i rodzinę, ale również moich znajomych tutaj, którzy dzisiaj dobrze się zgromadzili
pan
na naszym spotkaniu.
Pozdrawiamy.
Ja pozdrawiam swoją małżonkę, dzieci, mamę.
Pan Wojtowicz.
Również rodzinę serdecznie pozdrawiam.
Henryk Cząska.
Wszystkich pozdrawiam wszystkich tych, którzy nas słuchają.
I pan Władysław Kita.
Wszystkich rolników z całego województwa rzeszowskiego i z całej Polski.
Józek.
Ja przede wszystkim kieruję pozdrowienia dla księdza Maca. I wspominam dobrze te wszystkie chwile, lata dobrej współpracy.
I ja pozdrawiam wszystkich tych, którzy dzisiaj tutaj z nami byli. Do spotkania w Toruniu na naszej audycji. Być może, że uda się również w przyszłą niedzielę homilię księdza Infuata Maca udostępnić Państwu w czasie mojej audycji. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Oddajemy głos do studia w Toruniu.